No i wracamy do studia, w którym jest bardzo, a nie, może bez ironii, ważny polityk Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Panie redaktorze, a pan każdego tak zapowiada?
Każdego.
Z takim dystansem?
Tak, okay. Każdego. Ja też nie do pana ministra mam akurat szczególne upodobanie. Panie ministrze, to już na poważnie, bo zdaje się, że sytuacja stała się w końcu poważna. Jeszcze w zeszłym tygodniu trochę ten koronawirus wydawał się odległy, mimo że już był ten przypadek w Zielonej Górze, to jeszcze wszyscy w miarę normalnie funkcjonowali. Wczoraj zamknięcie szkół w sklepach, naprawdę w Warszawie Armagedon, rzeczywiście szał zakupów pełen.
Może zacznijmy od tego, że te działania nie są od dzisiaj, tak jak pan mówi, czy od wczoraj. Ja jednak przypomnę, że po pierwsze, jak się pojawiła informacja o koronawirusie w Chinach, to w Wuhan były dwie osoby z Polski. I od tamtej pory właściwie my ten temat bardzo mocno monitorowaliśmy. W styczniu, w lutym widzieliśmy, jak sprawy się rozwijają. Też w kontekście Włoch monitorowaliśmy to w kontekście i gospodarki, i zagrożenia. No i przypomnę, że to przecież był już prawie 10 dni temu, kiedy rozpoczęły się prace nad specustawą. I wtedy wiele mediów mówiło, i opozycja, że to jest przesadna specustawa, po co takie narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dzięki tej specustawie widzimy, że to miało sens.
Także poza Konfederacją wszyscy byli za w parlamencie.
To prawda, poza Konfederacją wszyscy byli za, aczkolwiek były wywiady na przykład w Gazecie Wyborczej, gdzie pani profesor Łętowska mówiła, że to wszystko jest przesadzone i przecież nie ma takiego zagrożenia. Także to...
Jeszcze wczoraj niejaki Jarosław Kuźniar, taki prezenter telewizyjny na Twitterze, zdaje się, mówił, że zamykanie szkół to jest szaleństwo.
Także to, że my działamy w tym tygodniu, powiedzmy, bardziej drastycznie, jeżeli można tak to powiedzieć, czy bardziej odczuwalnie dla obywateli, to nie jest świadectwo tego, że my dopiero w tym tygodniu ten temat mieliśmy tak mocno zdiagnozowany. Ten sztab kryzysowy przecież też się spotyka już chyba ponad dobre 10 dni. To pokazuje, że działania były konsekwentne, natomiast dzisiaj rzeczywiście jest taki moment, w którym należało te bardzo wpływające na życie wszystkich nas kroki wprowadzić.
A nastrój w rządzie, jak to wygląda? Macie narady, macie spotkania ministerialne, te międzyministerialne, czuć powagę sytuacji, a jeżeli tak,
czuć
to
bardzo
kiedy?
Mocno tą powagę sytuacji, czuć bardzo mocno to, że no, te spotkania są codziennie, zazwyczaj one się odbywają o 10 w KPRM-ie, są prowadzone w takim bardzo mocnym reżimie, nie ma w ogóle takiego gadulstwa, które często kojarzy się z pracami na przykład w parlamencie. To są bardzo merytoryczne spotkania, prowadzi je pan premier. Bardzo ważną rolę odgrywa oczywiście minister Szumowski, ale też minister spraw wewnętrznych, Mariusz Kamiński, Michał Dworczyk odgrywa ogromną rolę, także komunikacyjnie Piotr Miller, inni ministrowie. Także to jest naprawdę dzisiaj bardzo zdeterminowana drużyna i widać też w komunikacji na zewnątrz, że mówiąca jednym głosem.
A kiedy ta powaga się pojawiła, kiedy do polskiego rządu taka świadomość doszła, bo to do tej pory nie wszyscy ją mają, że to jest naprawdę poważna pandemia.
Myślę, że kluczowym momentem było pojawienie się po prostu wirusa w Europie. To znaczy w momencie, kiedy to była kwestia Chin, my ją monitorowaliśmy, ale było jednak takie przekonanie, że może to będzie tylko i wyłącznie lokalny temat.
Jak
jeżeli
SARS.
On stał się tak, jeżeli on stał się w momencie, kiedy on stał się europejskim tematem, to już wiedzieliśmy, że to no, też przy takiej liczbie osób, które podróżuje w feriach do Włoch, że to jest w globalnym świecie, przy takim wymianie handlowej, jaką mamy z Włochami, temat, który prędzej czy później się wydarzy w całej Europie. No i dzisiaj tak jest, że od 2 dni wszystkie kraje w Europie zanotowały osoby chore na koronawirusa, więc to jest ten moment.
Moment poważnej narady i dyskusji nad tym, jak sobie radzić z koronawirusem, w czym Polska jest lepsza od krajów zachodnich, dlaczego nam ma się udać przejść w miarę bezboleśnie tą epidemię, a nie tak jak Włochom, czy za chwilę pewnie Francji czy Hiszpanii.
No, wszyscy powtarzają, że to jest wirus, który dużo lepiej go minimalizować, ograniczać jego rozprzestrzenianie, niż go potem leczyć. To także jest w kontekście służby zdrowia, wydolności służby zdrowia, w momencie, kiedy jest bardzo duży pik, no to zawsze jest to ryzyko, że służba zdrowia jest przeciążona i nie będzie mogła reagować adekwatnie. Póki co takiej sytuacji nie ma w Polsce. Jeżeli pyta pan, jakby co jest z naszą przewagą, to wydaje mi się, że przewagą jest to, że jesteśmy zdeterminowani i widzimy pewne procesy kilka tygodni wcześniej. Minister Szumowski czasem mówi, że są 2 tygodnie mniej więcej przed taką sytuacją, jaką ma dzisiaj miejsce we Francji, w Hiszpanii, więc możemy pewne rzeczy robić wcześniej. No i to też jest tak, że w momencie, kiedy ten wirus był tylko w Chinach i gdybyśmy sobie wtedy wyobrazili, że ktoś w styczniu zamyka granice i sprawia, że w szkołach i robi kontrole i tak dalej, to wydaje mi się, że to byłoby niezrozumiałe. Więc to też jest tak, że można dzisiaj mówić, że coś można było zrobić kilka dni wcześniej, ale też to, że coś się wydarzyło we Włoszech i że ludzie to przez kilka dni obserwowali, zbudowało też pewne podglebie społeczne dla zrozumienia, że naprawdę tutaj mocne kroki są potrzebne. I to jeszcze jedno zdanie. To jest pierwszy wirus w erze mediów społecznościowych. I widać, jak trudno jest komunikować się wtedy, kiedy się cały czas pojawiają jakieś, czy to fake newsy, czy to właśnie tego typu działania, że prawda, że ktoś powie, że za chwilę zamkną Warszawę, za chwilę zamkną Kraków, prawda, będą, no, różne są te fake newsy, nie chcę ich teraz tutaj powielać. To wszystko wymaga od nas ogromnej odpowiedzialności, nie tylko od polityków, ale od każdego z nas. W tym czasie ja bym polecał wszystkim...
Warszawy ani Krakowa państwo nie wyłączył z ruchu.
Nie ma takiej dyskusji w ogóle. Oczywiście. Nie ma takiej dyskusji, natomiast...
A pan minister w studio Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, ma dostęp do takich scenariuszy? Tam gdzieś podpatrzył pan wiceminister, albo był na spotkaniu?
Nie, nie podpatrzyłem takich scenariuszy. Wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której tak drastyczne kroki nie będą potrzebne.
Jak we Włoszech na przykład. Zakaz podróżowania.
To też jest ciekawe, nie wiem na ile to się przebiło do opinii publicznej. Ja też starałem się zrozumieć, dlaczego to akurat się wydarzyło we Włoszech. I według mojej najlepszej wiedzy wydarzyło się to dlatego, że część osób, która pracuje w branży tekstylnej, zwłaszcza pod Mediolanem, przyjechała z Chin. To są pracownicy, którzy po prostu byli na święta w Chinach, Nowy Rok i wrócili do miejsca pracy. A część z nich pracuje z osobami starszymi w domach opieki społecznej, w domach spokojnej starości. I to sprawiło, że nie dość, że był wysyp tych przypadków ze względu na tą emigrację osób z Chin, to też to, że oni pracując z tymi osobami starszymi, które są szczególnie narażone na ten wirus, rzeczywiście potem patrzymy w statystykach, w Chinach to jest kilka procent, a we Włoszech 20 nawet procent w pewnym momencie zgonów. No to właśnie wynikało z tego, że akurat dostał się do tej grupy, która była najbardziej narażona na negatywne skutki tego wirusa.
Tu nawet pojawiły się także na antenie Radio Wnet, ale nie tylko w wszystkich mediach, takie elementy, że być może nadmierna poprawność polityczna, która wstrzymywała rząd włoski przed zamknięciem granicy z Chinami, przed kontrolowaniem akurat właśnie wybiórczo obywateli Chin, żeby no nie być podejrzanym o tym, że pewnym rasizmem się kierujemy, że to mogło też się przyczynić do tego, że ta epidemia tak bardzo na północy Włoch wybuchło.
Wie pan co, to w ogóle jest taki temat. Myślę, że po tej całej sytuacji świat będzie zupełnie inny. Wszystkie takie mity, którymi żyjemy, na przykład takie mity, pewne zasady, bo one też działają, to nie jest tak, że one nie działały, ale na przykład zasady takie, że internacjonalizacja i globalizacja to jest to, co jest dzisiaj najbardziej potrzebne w gospodarce, w życiu społecznym, no to widać, że rzeczywiście w pewnych momentach tak jest, ale w pewnych momentach ta internacjonalizacja naraża nas na pewne globalne trendy i to szybciej niż innych.
A to do tego jeszcze wrócimy i taką rozmowę się umówimy, jak to wszystko już się skończy, mówiąc wszystko mam na myśli.
To mam nadzieję, że to będzie szybko.
Tak, szybko, koronawirusa się spotkamy w studiu na taką godzinną rozmowę w ogóle, ale to też dzisiaj porozmawiamy, ale chciałem zanim na wody światowe, chciałem do naszych polskiego ogródka zajrzeć. Sklepy, łańcuchy dostaw, żywności. Dzisiaj była duża konferencja w Ministerstwie Rozwoju. To się skończyła niecałą godzinę temu i no i tam pani minister Jadwiga Emilewicz mówiła, że wszystko jest do takich podstawowych produktów. Pieczywo, sok, ryż, przysłowiowy makaron. Wszystko będzie dostarczane tutaj. Nam żywności nie zabraknie.
Mało tego, to nie ona mówiła, tylko na tą konferencję zaprosiliśmy producentów, największych polskich producentów. To rzeczywiście jest naszą ogromną przewagą, że dużo tej produkcji w branży spożywczej ciągle w Polsce jest. Więc tutaj jesteśmy rzeczywiście w uprzywilejowanej pozycji. No i też, co ciekawe, ci producenci nie byli w Warszawie, tylko część z nich była za pomocą łącza internetowego. To pokazuje, że może rzeczywiście my tutaj też siedząc w studio narażamy siebie nawzajem na zarażenie. Może te media też, nie tylko praca się zmieni, nie tylko szkoła się zmieni, ale też te media będą inaczej funkcjonowały i ten kontakt... twarzą w twarz.
Nic nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz.
No, może będziemy zmuszeni do tego, żeby częściej rozmawiać przez telefon, a nie twarzą w twarz.
Nie, proszę się nie wymieniwać. Głębokie spojrzenie w oczy ministra zawsze jest bezcenne.
Okej, okay, dobrze.
Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.
Natomiast chciałbym jeszcze drugą rzecz dodać. Rzeczywiście tak było, że ci prezesi firm mówili o tym, że to była branża mleczarska, branża makaronów, branża mączna. Mówili, że pełną parą produkują, nie ma żadnych zagrożeń dla łańcuchów dostaw. Mają także opakowania, wszystkie komponenty, które są potrzebne do produkcji. Także bardzo mocny apel o to, żebyśmy byli racjonalni w tych naszych decyzjach zakupowych. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia do tego, że w sklepach za chwilę zabraknie makaronu czy chleba.
Wiceprezes, o ile dobrze pamiętam, Jeronimo Martin, czyli tej spółki, która jest właścicielem chociażby sieci sklepów Biedronka, mówił, że mimo tego, że część sklepów ma w wielu segmentach puste półki wieczorem, kiedy kończy pracę, to są w stanie rano otworzyć sklepy z pełnymi półkami i jeszcze z zapasem, co pokazuje, że jak na razie łańcuchy dostaw są bardzo wydolne.
I proszę też pamiętać o tym, że tak jak my się przygotowywaliśmy na to, bo widzieliśmy pewną tendencję, tak samo przygotowały się firmy i on też to bardzo dobrze podkreślił na tej konferencji, że te firmy od kilku dni, może kilku tygodni, skupowały i napełniały swoje hurtownie, przepraszam, swoje magazyny z hurtowni, właśnie po to, żeby w takiej sytuacji być na to gotowym.
Pytanie, jak to się dalej potoczy, bo okej, naszą pracę od biedy można by mediów trochę przełożyć do pracy domowej, co już się w Radio Wnet po części stało. Oczywiście uniwersytety, jednostki akademickie, pracownie architektoniczne i wiele, wiele innych branż czy gałęzi gospodarki może przejść na pracę mniej więcej domowo, urzędy również, jak rozumiem, no ale produkcja nie może, transport nie może, handel też niespecjalnie. Jak ich uchronić, żeby to znaczy, oni byli wydalni, bo też był ten apel na tej samej konferencji.
Najpierw bym jednak podkreślił ten wymiar zdalnej pracy. To też jest bardzo ciekawe, że przy okazji takiego kryzysu zawsze też dokonuje się pewna zmiana. Zmiana myślenia, zmiana doświadczenia, zmiana praktyki. I dosłownie 2 miesiące temu rozmawialiśmy o tym, że część naszej pracy w ministerstwie może być pracą zdalną, ale pracownicy mówili, że trzeba, żeby ktoś z BHP przyjechał do naszego domu i sprawdził, czy krzesło, na którym siedzimy, biurko, na którym pracujemy, laptop, czy jest dobrze ustawione i dopiero jak dostaniemy atest BHP, to możemy mieć pracę zdalną. Tak mówił kodeks pracy. Dzisiaj na mocy także specustawy to jest dużo łatwiejsze i dużo bardziej elastyczne, co pokazuje, że być może to się utrwali jako trend, że bardzo wiele z zawodów, które wykonujemy, nie musi być związane z fizyczną obecnością, albo przynajmniej nie codzienną. I proszę pomyśleć o tym, jaki to jest gigantyczny potencjał oszczędności czasu, jaki to jest gigantyczny potencjał braku korków w miastach, jaki to jest gigantyczny potencjał nieemitowania niepotrzebnych spalin do atmosfery i zużywania energii. Znaczy, możemy tak naprawdę z tego kryzysu, przynajmniej w wymiarze pracy w domu, wyciągnąć bardzo pozytywne wnioski dla gospodarki.
To pan minister już mnie ciągnie na tych futurystycznych i ogólnych, holistycznych.
Przepraszam, to nie są futurystyczne. Bardzo wiele branż dzisiaj pracuje od 2 tygodni i mówi, że mogą pracować tak jak do tej pory. I to jest dla nich bardzo ważne doświadczenie. Nie jesteś w stanie powiedzieć liczby, ale to jest bardzo ważny element.
Studio doktor Krzysztof Mazur, politolog, wiceminister rozwoju. No to panie doktorze, przejdźmy, szło doradca kiedyś wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, do tej przyszłości w gospodarce. Była taka jedna...
Dobra, ale przepraszam, bo ja powiedziałem o tej pozytywnej, bo zadał pan pytanie i są też te branże, które są nastawione na produkcję, tak? Tutaj rzeczywiście mamy problem. No i teraz kwestia jest taka. Ta branża też powinna ulegać automatyzacji. Znaczy są przykłady fabryk AGD, które były w stanie ze 100 pracowników zejść do 2, które obsługują po prostu maszyny. I proszę się zastanowić nad tym, czy w przypadku takiej automatyzacji i robotyzacji, czy to zagrożenie jest takie duże? Nie, jest zagrożenie dużo mniejsze. Okay, wydaje mi się, że tutaj też jest impuls z kolei, tak jak do tych, którzy łatwo się przenoszą, do tych z kolei jest branża, do tych branż jest impuls taki, żeby po prostu przychodzić na roboty.
Nie chciałbym porównać, bo to jest bardzo niebezpieczne porównanie, ale była jedna taka epidemia, nawet cykl epidemii w XIV wieku w Europie, który zrewolucjonizował europejską gospodarkę i być może dał podstawę do tego, że Europa zapanowała nad całym światem, że była rewolucja przemysłowa, etc. Mówię o czarnej śmierci w wieku XIV. Mam nadzieję i liczę, że ta nie będzie nawet w jednej setnej czy tysięcznej tak tragiczna jak tamto wydarzenie, ale też naszą gospodarkę, nasz rynek pracy zrewolucjonizuje.
Każdy kryzys zmusza nas do tego, żebyśmy zaczęli zachowywać się trochę inaczej. I pytanie jest, na ile te zachowania utrwalą się. Jeżeli okaże się, że one są bardziej efektywne, to może się utrwalą i to rzeczywiście zmieni naszą gospodarkę.
No ale zmienią? To jest tak, że już w tej chwili to
za
będzie
wcześnie.
2-3 tygodnie.
Panie redaktorze, dzisiaj polski rząd, bo to tak jakby sobie trochę na różnych poziomach rozmawiamy, dzisiaj polski rząd mówi wyraźnie, naszym priorytetem jest opanować sytuację z perspektywy epidemiologicznej. Oczywiście gospodarka jest istotna, natomiast to jest dzisiaj podstawowym priorytetem, ponieważ bez niej nie jest możliwe pójście kroków dalej. W momencie, kiedy będziemy mieli przekonanie, że udało się tą sytuację opanować, nie ma tego gwałtownego, tak bardzo gwałtownego wysypu, że on blokuje służbę zdrowia, no to wtedy będziemy mogli zastanawiać się, jakby, jak minimalizować koszty gospodarcze.
Ale daj Boże, za 2-3 tygodnie wrócimy do pracy, albo właśnie nie wrócimy, minie epidemia i nagle ktoś zobaczy, po co mamy w tym biurze siedzieć, skoro bardziej w tym pracujemy w domu i ta cała rewolucja 4.0, gospodarka, czwarta rewolucja przemysłowa stanie się znacznie bardziej realna przez zarazę. Czy
może tak się wydarzyć. Może tak się wydarzyć i to byłby bardzo pozytywny efekt.
W waszym ministerstwie ile osób pracuje zdalnie w tej chwili?
W naszym ministerstwie z każdego dnia coraz mniej osób pracuje zdalnie. Jutro w przypadku departamentów, które ja obsługuję, to będą tylko i wyłącznie kluczowe osoby. Wszystkie pozostałe osoby ze stafu będą pracowały zdalnie.
Na stan z dziś to jakoś wpływa na jakość pracy?
Nie, nie wpływa na jakość pracy.
To może będziecie mogli wynająć trochę pomieszczeń przy Placu Trzech Krzyży.
Może tak
jest
być.
Jest problem mieszkaniowy w Warszawie. Będziecie może tak być. Piętro na,
oczywiście jest
na
zawsze
lofty.
Kwestia tego, że jest wiele takich momentów, w których potrzeba czegoś nagle. Więc zawsze ten kontakt face to face, jak pan powiedział, jest istotny. Natomiast tak, oczywiście jest duża zastępowalność też tych stanowisk, także wydaje mi się, że to zmieni. Chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym, co my przygotowaliśmy dla przedsiębiorców, bo pan redaktor tak poszedł mocno, czy ja też może popłynęliśmy w kierunku przyszłości, ale też...
Bo to ciekawe.
To jest ciekawe. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, że znowu przed tym tygodniem, jeszcze w zeszłym tygodniu, podjęliśmy już szereg działań, które mają zminimalizować efekty negatywne dla gospodarki tutaj, realnej, tu i teraz. I to są działania, które idą jakby według takich trzech kierunków. Znaczy, mieliśmy taką poważną dyskusję, czy powinniśmy w momencie, kiedy nie wiem, jak długo będzie trwał ten kryzys i jak on będzie poważny, czy powinniśmy zacząć od dosypywania pieniędzy. Doszliśmy do wniosku, że jednak nie. Że powinniśmy po pierwsze zacząć od tego, żeby przygotować rozwiązania, które pozwolą firmom, które są w kryzysie, mamy na myśli to, że 15% spadła ich produkcja czy sprzedaż w ostatnim miesiącu.
Albo nie, czasami więcej, no branża
albo czasami więcej, ale
w ogóle
przynajmniej
jest
15%. Przynajmniej 15%.
To
też jest ważne, żeby to było w lutym, a nie wcześniej, żeby nie było pasażerów na gapę, bo też niektórzy, którzy mają od pół roku problemy, mówią, że to z powodu koronawirusa. Więc żeby nie było tych pasażerów na gapę, od lutego 15% przynajmniej musi być spaść produkcja albo sprzedaż. Wtedy dajemy specjalny, po pierwsze, możliwość przedłużenia opłat ZUS, PIT, szybszy zwrot VAT-u. Czyli to daje tak naprawdę obniżenie tego ucisku fiskalnego, na który wielu liberałów się skarży. Po drugie, straty z tego roku można sobie odliczyć od podatku też w roku przyszłym. Także to też będzie rzecz na zasadzie pewnego kredytu rozłożonego w czasie. I to jest jakby jeden element. To jest mniej obciążeń fiskalnych. Drugi element, jak zapewnić tym firmom płynność, bo one bardzo często mówią, w kryzysie upada się dlatego, że się ma straty, tylko nie ma się płynności finansowej. Więc tutaj,
a kredyt trzeba spłacić, czynsz trzeba spłacić, prąd trzeba też opłacić.
No i tutaj rozmawiamy o BGK-u, Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma udostępniać właśnie preferencyjne kredyty. No i też ta pomoc de minimis, czyli to, że BGK bierze na siebie możliwość w 80% ma taki jest projekt ustawy, ryzyko kredytowe, czyli tak naprawdę przedsiębiorca idąc do banku komercyjnego, bank mówi, nie masz możliwości, żebym ci teraz zdał kredyt, bo jesteś w trudnej sytuacji, to BGK może 80% tego ryzyka wziąć na siebie, czyli państwo tak naprawdę wziąć na siebie.
I wolumen kredytu możliwego do pomocy, który
wspomoże,
rośnie z 200 milionów...
200 tysięcy do 500
tysięcy,
tak?
500 tysięcy
euro. Natomiast jest wątek trzeci, pracownicy, bo to też jest bardzo istotne, czyli jest szereg rozwiązań, które ma sprawić, że jeżeli przez 3 miesiące firma ma problem, to ona jest w stanie renegocjować tak sytuację z pracownikiem, przerzucając na państwo składki dla tego pracownika i znowu pewne obciążenia związane z jego utrzymaniem, żeby utrzymać jak najwięcej osób w pracy, czyli żeby nie było po prostu masowych zwolnień. Także to są takie trzy sposoby myślenia. Mniej fiskalizmu w tym czasie, zachowajmy płynność finansową i pomóżmy pracownikom. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze przyjęte. Prezes Business Center Club mówi, że to są bardzo dobre propozycje i mamy nadzieję, że one bardzo odciążą ten negatywny ekonomiczny efekt dla firm.
W studiu popołudnia wnet Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Przykład chiński był analizowany. Mieliście czas, czy pan minister miał czas, żeby usiąść, zobaczyć, bo tam też były części gospodarki wyłączone albo regionalnie, albo strukturalnie w ogóle i one nagle muszą wrócić, tak? To jest taka sytuacja, kiedy część gospodarki jest wyłączana na jakiś czas i w zasadzie nie jest w obiegu, nie jest w krwiobiegu gospodarki, trzeba coś z nimi zrobić, nie może ich zamrozić albo im pomóc przetrwać, jak to wyglądało.
No Chiny to jest specyficzny przykład, bo po pierwsze oni mieli akurat wtedy te święta i Nowy Rok, więc dużo też produkcji planowano, jakby ona już wcześniej było zaplanowane, że będzie mniejsza, czyli pewnego rodzaju zapasy były zrobione wcześniej, sprzedaż była wcześniej, to też sprawiło, że to pierwsze uderzenie, które oni mieli, uderzyło w ten czas, w którym tej produkcji miało być mniej. Po drugie, to jednak jest, znaczy to nie jednak, to jest państwo autorytarne, które ma model globalnego kapitalizmu, ale przy politycznym modelu autorytarnym. I oczywiście jest ogromna teraz krytyka w Chinach tego, że ten model nie zadziałał zawczasu i że tak jak oskarżało się Związek Sowiecki, że nie ma dobrej informacji i nie umie elastycznie działać. Dzisiaj mamy największy kryzys zaufania do państwa chińskiego w tym społeczeństwie od 1989 roku, ale z drugiej strony to państwo, jak już zobaczyło problem, to miało zupełnie inne narzędzia, których liberalna demokracja nie ma.
A branża eventowa, no bo tutaj mamy tą pomoc, de minimis, mamy możliwość kredytowania się, ale to będzie branża, która pewnie na pół
Przepraszam,
roku...
przeskoczył pan, ale panie redaktorze, tylko się o tych Chinach, bo to jest, zadał pan bardzo ważne pytanie, czy my się możemy uczyć od doświadczenia chińskiego? I moja odpowiedź jest taka, że w ograniczonym stopniu. Mhm. Znaczy do tego zmierzałem, tak? Do tego zmierzałem, żeby powiedzieć, że Chiny mają pewne słabości związane z autorytarnym systemem, ale też pewną siłę. Siłę polega na tym, że jak państwo powiedziało, zmuszamy ludzi do kwarantanny, to mogli to robić. My oczywiście dzisiaj mamy ponad 900 osób na kwarantannie i są patrole policji, które sprawdzają, czy te osoby są w miejscu, w którym powinny być. I też może sanepid nakładać karę ponad 5000 zł maksymalnie, jeżeli ktoś nie będzie na miejscu. Ale to jest zupełnie inne działanie niż to, które mają w Chinach.
Czas wiceministrów jest cenny, a zwłaszcza w czasie zaraz jest cenny, ale to jeszcze dwa pytania, dwa tematy.
Dobrze.
Poruszę ta branża eventowa, bo ona chyba najbardziej dostała przez tą zarazę. Ona przez pół roku być może będzie wyłączona z obiegu gospodarczego. Jak pomóc jej przetrwać? Żeby one potem te filmy wróciły, żeby ci pracownicy się nie rozeszli, żeby całe know-how przetrwało przez pół roku kwarantanny swoistej.
W wersji takiej zupełnie podstawowej, no to co my uruchomiliśmy, to są pewne instrumenty, które pozwalają utrzymać tych pracowników. No i potem liczyć na to, że odbijemy sobie i będziemy w stanie zapłacić to, co teraz odroczone, tak? To jest jakby wersja jedna. Wersja druga jest taka, że być może część z nich będzie się musiała skonsolidować i te słabsze też będą miały trudność, żeby przetrwać. Ci, którzy mają zagromadzony jakiś kapitał, to oni będą mogli wykupować tych mniejszych. To też się może wydarzyć i to też jest jakiś mechanizm rynkowy. Ale jest jeszcze trzeci element, który dla mnie jest najciekawszy, w sensie na niego najbardziej liczę, to jest elastyczność. Znaczy dzisiaj mamy gigantyczny potencjał do tego, żeby branża eventowa robiła eventy w internecie. Że jeżeli szkoły się mają przenieść do internetu, nasza praca się ma przenieść do internetu, to nie widzę powodu, dla którego oczywiście to jest trochę inne kompetencje, niż ktoś stawia światła, prawda, na sali.
Albo kelner, który rozstawia talerze, no nie będzie ich robił w internecie, no bo tam nie potrzeba talerzy.
Nie mówił pan o branży hotelarskiej i restauracyjnej,
nie,
no,
ale
bo to jest trochę
event
inna odpowiedź.
To jest natomiast też i wymyślenie eventu i podanie, przepraszam, przekąsek, tak? To też jest element.
Rozumiem. Natomiast jeżeli mówi pan o samych branżach eventowych, to wydaje mi się, że dla branż eventowych potencjał do tego, żeby robić więcej rzeczy w internecie, a my mamy dzisiaj, będziemy mieli bardzo dużo czasu, żeby te rzeczy śledzić. No, nie widzę powodu, dla którego duże konferencje z keynote speakerami nie miałyby się odbywać w formie takich TEDxów, i tego, że tak naprawdę my uczestniczymy na przykład w czatach tylko za pomocą internetu.
Ta rozmowa jeszcze przed nami, kiedyś wyrwę pana ministra z ministerstwa na godzinę i sobie porozmawiamy i o łańcuchach dostaw globalnych i o tym, czy my wrócimy do takiej pracy, do gospodarki, Dobrze. Jaka była przed 8 marca. Teraz
panie
ostatnie pytanie.
Aha, no okej. Okay. Chciałem jeszcze coś ostatniego powiedzieć.
Nie, to ostatnie pytanie będzie z zabezpieczenia społecznego, umowy śmieciowe. Być może to jest też dobry moment, żeby się z tym uporać, no bo to jest chyba realna luka w zabezpieczeniu, że osoby, które mają umowę o dzieło, a poza tym w teatrze, w filharmonii, gdziekolwiek, tak. One lądują
pracujemy nad jakimiś rozwiązaniami dla nich. To też jest oczywiście ogromna grupa i ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak najwięcej osób miało stałą umowę o pracę. I rzeczywiście taki kryzys też
pokazał
jest
dla
tych
tą
osób.
Lukę bardzo wyraźnie. My nie wiedzieliśmy, ale teraz zobaczyliśmy, jak bardzo to jest rażące i bolące.
Zgadza się. Tutaj mam,
tyle? Zgadza się?
Nie, ja no, mówię, no, że to... pracujemy. Niestety nie jestem w stanie teraz podać takich szczegółów, jak w przypadku tych wcześniejszych wątków. Natomiast zgadzam się z tym, że to jest grupa, którą mamy szczególnie tutaj objętych troską i będziemy zastanawiali się, co w następnych dniach zaproponować dla nich. Natomiast chciałbym powiedzieć jakby to, co jest chyba teraz najważniejszym przekazem. Mamy do czynienia z globalnym kryzysem, z globalnym wyzwaniem. I powinniśmy jako wspólnota trzymać się w tym kryzysie razem. Dzisiaj, jak powiedziałem, priorytetem jest to, żeby po prostu jak najmniej osób doświadczyło tego wirusa i umarło w jego wyniku. Natomiast potem musimy zastanowić się, czy równolegle do tego, jeżeli ten pierwszy priorytet jest spełniony, jak minimalizować też te koszty społeczne i gospodarcze. I tutaj bardzo proszę państwa taką dojrzałość w tym wszystkim, to znaczy zarówno dla pracodawców, żeby myśleli o pracownikach w sposób dojrzały, firm, żeby dostosowywały się do zmian i żebyśmy nie dawali się zmanipulować, wspominał pan niezbyt mądre tweety i nie lecieli kupować kasz i mąk, bo ich nie zabraknie. Znaczy wszyscy teraz musimy zdać pewien egzamin z dojrzałości i o to bardzo państwa apeluję.
Powiedział dr Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Ja testu z dojrzałości nie zdałem, bo przeciągnąłem rozmowę o 7 minut. Cóż zrobić? Niektórzy są niereformowalni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
16:38 na zegarach. Teraz kawałek muzyki, którą wybrał Marcin Głos, bo ja nie miałem czasu, a zaraz potem wracamy do opowiadania już globalnego. Za chwilę świat arabski. Jak żyje z koronawirusem? O tym opowie Maciej Jastrzębski, ale to po piosence.